Pokój artysty.
Dzisiaj pokojem artysty stało się studio numer 2 przy Berwińskiego, w którym odwiedził nas Michał Zator. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jak to się stało, że chłopak, który w liceum słuchał heavy metalu, ubierał się na czarno i grał na gitarze elektrycznej, w pewnym momencie zafascynował się harfą?
Jestem znakiem zodiaku bliźniakiem, także mam w sobie dwa takie światy właśnie. Jeden to świat, można powiedzieć, taki troszeczkę mroczny. No zresztą myślę, jak każdy facet potrzebuje czasami gdzieś odreagować. A drugi świat to właśnie ten świat magii, tajemnic, świat piękny, świat pięknej muzyki, właśnie takiej celtyckiej, jaką na dzień dzisiejszy wykonuję właśnie na harfie.
Ale jak to się stało, że się w ogóle zafascynowałeś tym instrumentem?
Przez kilka lat wcześniej już zaczytywałem się w literaturze fantasy. Te książki ciągle mi towarzyszyły, też filmy takie jak Władca Pierścieni wywarły na mnie wielkie wrażenie i pozostawiły trwały ślad w duszy i w sercu, a w pewnym momencie też zderzyłem się z twórczością kanadyjskiej harfistki Loriny McKennitt, której twórczość po prostu była dla mnie jak porażenie piorunem. Od tamtego czasu zapragnąłem podążać właśnie ścieżką, w pewnym sensie wytyczoną przez nią, przez jej muzykę, właśnie taką metafizyczną, trochę z pogranicza światów.
Taką subtelną. I wtedy już zupełnie porzuciłeś heavy metal?
Nie, ciągle jakby łączyłem te dwa światy w sobie i do dnia dzisiejszego te dwa światy stale we mnie żyją. Jeden taki, można powiedzieć, właśnie mocny, bo nie chciałbym używać słowa mroczny, bo nie zawsze ta muzyka metalowa musi być mroczna i gdzieś tam źle się kojarząca. I właśnie ten drugi świat też stale we mnie żyje.
Ale od liceum uczysz się grać na harfie.
Od liceum, tak, podjąłem naukę gry na harfie. Niestety tak późno dopiero można było się zacząć uczyć grać. Też dopiero tak późno poznałem ten instrument. No i skończyłem liceum na fortepianie i na harfie, a później już podjąłem decyzję o tym, żeby iść na Akademię Muzyczną.
I to chyba była ryzykowna decyzja, ponieważ do klasy harfy na Akademii zdają ludzie, którzy uczą się po kilkanaście lat czasami gry na tym instrumencie, a ty uczyłeś się zaledwie 3.
Tak, na szczęście w Polsce konkurenci także późno zaczęli się uczyć grać. Właśnie jestem tym rocznikiem, który dopiero gdzieś od gimnazjum, od liceum mógł zacząć się uczyć, więc konkurenci też nie grali tak długo, natomiast faktycznie nie było lekko zdać tych egzaminów i dostać się na akademię, zwłaszcza, że było tylko jedno miejsce.
Tylko tak. Jedno miejsce.
Tylko jedno miejsce na roku, niestety.
Ale w końcu się udało, za drugim razem.
Tak, za drugim razem.
No i wtedy już wiedziałeś, że w zasadzie wiążesz się na całe życie, a przynajmniej na najbliższą przyszłość z muzyką. Czy to już planowałeś, jak zdawałeś do liceum?
To znaczy, muzyka faktycznie zawsze była dla mnie najważniejsza w życiu i gdzieś stale wytyczała mi ścieżki, którymi podążam. Tych ścieżek było wiele, tak jak właśnie wspominałaś wcześniej. Muzyka metalowa też gdzieś w moim życiu odegrała bardzo ważną rolę. I zawsze chciałem właśnie łączyć pasję, łączyć to zamiłowanie do gry, do muzyki właśnie z formą życia i zarobkowania. Także cieszę się, że na dzień dzisiejszy jest to możliwe.
Do naszego studia nie przywiozłeś ze sobą harfy, ale masz ją zawsze przy sobie, w takiej malutkiej formie.
Tak, jest to dar od mojej drogiej koleżanki z Muzeum Archeologicznego, gdzie właśnie po jednym z wydarzeń zostałem obdarowany taką mini harfą, którą wpinam sobie właśnie tutaj w marynarkę zawsze, żeby nie budziło wątpliwości, z kim macie do czynienia. To jest taka mikroskopijna harfa irlandzka właśnie, taka bardziej kolanowa, czy też łonowa. To jest taka harfa, którą się trzyma na właśnie łonie. No i ma trochę mniej strun niż taka harfa, jaką ja na przykład posiadam. Potrafię grać na każdym rodzaju harfy w zasadzie, ponieważ wykształcenie klasyczne, jakie otrzymałem na akademii, jakby umożliwia grę na różnych rodzajach harf.
Na czym polega trudność albo łatwość w grze na harfie? I czy to, że grałeś wcześniej na gitarze, jakoś już pomogło na starcie?
To znaczy właśnie tutaj pojawił się pewien problem, ponieważ przez wiele lat wcześniej grałem na fortepianie i gdzieś ta ręka ukształtowała się pod fortepian. W momencie, w którym zacząłem grać na harfie, wiązało się to z dużymi problemami też natury fizjologicznej. Stale gdzieś mi towarzyszyło napięcie, ból w rękach, w dłoniach, w palcach. No do tego harfa jest, chociaż brzmi bardzo subtelnie i wydaje się ludziom, że to taki lekki, zwiewny instrument, to jednak gra na niej wymaga bardzo dużo siły. I też palce bardzo, bardzo cierpią podczas właśnie szarpania strun przez wiele godzin. Gdzieś później pojawiają się bąble czy rany. Przez tych wiele lat zmagałem się z problemami, ale mimo wszystko nie poddawałem się i starałem się przezwyciężać te trudności, dlatego też później w moich piosenkach, które zacząłem pisać, pojawia się stale motyw, że nie należy się poddawać, trzeba walczyć o swoje marzenia, trzeba się wspinać na te nasze wyimaginowane szczyty, chociaż wiadomo, wiąże się to często z wysiłkiem, z cierpieniem.
Jak możemy przeczytać na twojej stronie, jesteś najprawdopodobniej jedynym harfistą w Polsce, jednym z niewielu na świecie, który wykonuje na harfie autorski repertuar, akompaniując sobie do śpiewu. O czym śpiewasz, grając na harfie?
Właśnie piszę teksty i śpiewam bardzo spontanicznie, improwizuję i piszę te teksty na bieżąco, jakby, czyli siadam sobie do harfy albo do pianina i wtedy te piosenki się pojawiają. I właśnie to są, myślę, takie przemyślenia, emocje, stany emocjonalne, duchowe, które gdzieś chcę wyrazić. Myślę, że są to sprawy codzienne, te, z którymi się każdy człowiek zmaga na co dzień. Właśnie o tym śpiewam. Inspirują mnie różne osoby, różne postacie, inspirują mnie różne przeżycia, przygody, zapachy. Wszystko, co nas otacza, w pewnym sensie jest inspiracją i wtedy też właśnie tworzę.
A twoja idolka, która sprawiła, że zacząłeś w ogóle interesować się grą na harfie, też sama sobie akompaniuje przy śpiewaniu?
Tak, Lorena McKennitt właśnie o tyle mnie zaczęła fascynować, że właśnie grała na harfie jednocześnie śpiewając. I poza tym właśnie jej twórczość uważam jest niesamowita pod tym względem, że czuję się dotyk jakiegoś innego świata słuchając jej muzyki. Nie jest to muzyka taka, można powiedzieć, osadzona tylko w naszej rzeczywistości. Przynajmniej ja tak ją odbieram jak taki portal czy jakąś bramę do innego, piękniejszego świata.
Może powiemy o tym, jak instrument trafił do ciebie. Powiedziałeś mi przed rozmową, że nauka jest często utrudniona przez trudny dostęp do instrumentów.
Na dopiero początku później była faktycznie tylko możliwość gry na harfie takiej szkolnej. To rosyjska harfa, bardzo stara. Też taka ciekawa anegdota, ponieważ Rosjanie swojego czasu tworzyli dużo, dużo instrumentów o dość, można powiedzieć, przeciętnej jakości, natomiast były to instrumenty bardzo wygodne, bardzo wygodnie się na nich gra. Każdy instrument ma jakąś swoją specyfikę i te harfy rosyjskie właśnie bazowały na planach amerykańskich, także w czasach zimnej wojny gdzieś tam szpiedzy prawdopodobnie te plany amerykańskich harf wykradli. I właśnie na takiej harfie zacząłem się uczyć grać. To była harfa pedałowa, czy innymi słowy klasyczna, jaką możecie zobaczyć w Filharmonii na przykład. Z moją harfą historia wyglądała tak, że był to zakup, można powiedzieć, totalnie w ciemno i też widzę w tym pewne zrządzenie losu, że to był tak dobry zakup, ponieważ nie miałem możliwości pojechać do Stanów, żeby sobie pograć na harfie i wybrać model, jaki będzie mi odpowiadał, także zakupiliśmy z tatem w ciemno. Po prostu ten instrument okazał się to naprawdę bardzo dobry zakup. Fantastycznie brzmiąca harfa, która w zasadzie nie ma sobie równych tutaj w Europie, szczerze mówiąc.
A czy to jest ta harfa celtycka?
Jest właśnie tak, harfa celtycka, harfa haczykowa, właśnie taka maleńka.
Czyli nie chodzisz po ulicy z jednym z najcięższych instrumentów świata?
No nie, mogę chodzić po ulicy, bo mam specjalne szelki, noszę ją na plecach i do czasu, kiedy studiowałem i właśnie podróżowałem po Poznaniu, to można było mnie zobaczyć w tramwaju czy w autobusie. Stare, dobre czasy.
Pokój artysty.
Przed przerwą powiedziałeś nam, że inspirują cię ludzie, wydarzenia, zapachy, myśli, właściwie wszystko. Jesteś wolontariuszem w Hospicjum Palium. To też musi się jakoś przekładać na twoją muzykę.
Tak, myślę, że to było bardzo cenne i jest nadal bardzo cenne doświadczenie w moim życiu. Zaczęło się też bardzo ciekawie, ponieważ mój przyjaciel mieszkał na Rusa i stale wędrowaliśmy gdzieś w okolicach hospicjum i tak patrzyłem na to miejsce zawsze z lekkim przestrachem, ponieważ kojarzyło mi się dość nieciekawie, zresztą tak jak większości ludzi chyba i myślę, że moja też w tym rola, żeby to miejsce nabierało trochę innych kolorów dla ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, co tam się dzieje. No i właśnie w pewnym momencie na studiach dostałem propozycję gry w zespole muzyki celtyckiej i zrodziła się potrzeba, żebym posiadał własny instrument. I tak przechadzając się obok tego hospicjum, dokonałem takiego pewnego zakładu z Bogiem, że jak dostanę ten wymarzony instrument, to pójdę do hospicjum i będę tam przygrywał na harfie. Tak się zdarzyło, że zakład ten się sfinalizował, dostałem harfę, no i musiałem wypełnić swoją część
tutaj zakładu,
dokładnie.
Nie wiadomo, czy zakład przegrałeś, czy wygrałeś tak
chyba
naprawdę.
Chyba wygrałem, tak, no definitywnie, patrząc z perspektywy tych wielu już lat, definitywnie wygrałem gdzieś tam. Właśnie poznałem profesora Łuczaka, wybitną postać, no i powiedziałem mu, że miałem taki zakład z Bogiem, o dziwo mnie nie wyrzucił za drzwi.
Pewnie już nie jednym takim zakładzie słyszał.
Być może tak. Przez te wiele lat, jak się przez hospicjum przewijałem, tyle niesamowitych historii tam się wydarzyło, że trudno jest nie wierzyć w pewną siłę wyższą, która tym wszystkim kieruje, chociaż wiele faktycznie cierpienia i smutku też można tam doświadczyć i to samo pytanie o siłę wyższą się pojawia, prawda? Natomiast tyle niesamowitego ciepła, dobra i miłości, co ludzie tam dają pacjentom, jest czymś niesamowitym. Właśnie to moje gdzieś posłannictwo tam jako muzyczny wolontariusz bardzo dużo mnie nauczyło i też no, było taką nauką po prostu życia dla mnie.
Jesteś jedynym takim wolontariuszem tam?
Muzycznym obecnie chyba tak, chociaż na przestrzeni lat przewijali się ludzie czasami z jakiegoś powodu tylko sobie znanego przychodzili, a później odchodzili, także.
Jak często grasz dla podopiecznych hospicjum?
Obecnie, wstyd się przyznać, ale nie tak często jak kiedyś w trakcie studiów, też w związku z tym, że teraz aktywnie pracuję zawodowo, w cudzysłowie, jak można mówić o zawodzie artysty, prawda? Także biorę udział też za to aktywnie w wydarzeniach hospicjum organizowanych na terenie Poznania, także.
Nagrałeś płytę, która jest cegiełką.
Tak, nagrałem płytę, nawet dwie i nawet trzecią jeszcze w zeszłym roku z kolędami. Te płyty można dostać, przynajmniej tą drugą i kolędową. Właśnie w Hospicjum Palium można za dowolny datek taką płytkę sobie kupić.
A kiedy przychodzisz do hospicjum, to gdzie się usadawiasz ze swoją harfą?
Tak, hospicjum dopóki się nie rozbudowało, bo tak naprawdę moja rola jako muzycznego wolontariusza przybrała taką dość, można powiedzieć, ciekawą formę, ponieważ hospicjum starało się pozyskać środki na rozbudowę i właśnie ta płyta pierwsza i druga, którą zleciła mi w cudzysłowie pani Basia Grochal, nasz koordynator fantastyczny i pozdrawiam gorąco z tego miejsca. Właśnie pani Basia spytała mnie, czy byłbym zainteresowany taką płytą. Do tej pory mój wolontariat był tajemnicą przed wszystkimi, także to było o tyle ciekawe, że no nie chciałem się tak raptownie ujawnić z tą moją małą tajemnicą. I właśnie hospicjum rozbudowywało się w trakcie gdzieś tam tej kampanii, a zawsze grałem sobie na takim balkonie w holu, żeby ta muzyka fajnie się niosła. Akurat stara część hospicjum była tak skonstruowana, że ten dźwięk się bardzo fajnie rozchodził. Teraz już niestety jest nowa część i trzeba by było przychodzić na dwa etaty, prawda?
A jaki miałeś repertuar? Co grałeś, co śpiewałeś?
Grałem i śpiewałem głównie własne improwizacje. Też właśnie w trakcie tych improwizacji, czasami wielogodzinnych, przychodziło mi bardzo dużo pomysłów na kompozycje, które później finalizowały się jako już piosenki, także też bardzo dużo mi to dało. Głównie właśnie improwizacje. Czasami jak pacjenci chcieli usłyszeć jakiś sobie znany hit, zwłaszcza starsi, to wtedy grałem Ave Maria czy tego typu i było fajnie, naprawdę.
To bardzo stare hity.
Bardzo stare.
Ale czy to wygląda tak, że przychodzisz, grasz i wychodzisz? Czy zdarzało ci się rozmawiać z pacjentami, z kim się bardziej zaprzyjaźnić?
Tak, to znaczy właśnie często to przybierało formę, której zupełnie się nie spodziewałem, ponieważ żeby być wolontariuszem, który sprawuje funkcję jakby przy pacjencie, trzeba przejść grube sito w tej chwili. Jest pewna moda na wolontariat, co bardzo mi się podoba, zwłaszcza w Poznaniu i to jest właśnie też zasługa między innymi takich osób jak pani Basia Grochal, które bardzo aktywnie promują właśnie formę wolontariatu. Także tak jak były czasy, kiedy o wolontariuszy trzeba było się bić, tak teraz w zasadzie nie można przyjąć wszystkich.
Trzeba przesiewać.
Dokładnie, trzeba przesiewać. Także to jest bardzo odpowiedzialna rola być przy pacjencie. zwłaszcza w hospicjum. Aczkolwiek wiele takich próśb się pojawiało, żebym na przykład podszedł do łóżka z harfą i tam przygrywał albo po prostu porozmawiał. Wiadomo, naturalnie się taka rozmowa wywiązywała. I co jest dla mnie największą satysfakcją, to że ci ludzie tak jakby na chwilę zupełnie zmieniali swoje miejsce, gdzieś zapominali o tym, że są śmiertelnie chorzy. To była taka dla nich chwila wytchnienia od tych wszystkich myśli, które ich konsumują gdzieś tam od wewnątrz. I można było pogadać naprawdę o bardzo prozaicznych sprawach i nie skupiać się na tym, co jest przykre gdzieś tam i trudne. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe rozmowy naprawdę i to, co dla mnie jest największą radością, to, że ktoś mógł właśnie przez chwilę choćby zapomnieć o tym takim życiu, no twardym życiu.
A było to dla ciebie jakimś zaskoczeniem? To, co tam zobaczyłeś, z jakimi myślami wychodziłeś? Spodziewałeś się, że ten tak, zakład z Panem Bogiem tak się rozwinie?
Pierwszy moment, jak przyszedłem do hospicjum, wiązał się z ośrodkiem dziennym właśnie, który w tej chwili niestety nie funkcjonuje. I na tym ośrodku dziennym pacjenci nie byli w stanie takim, można powiedzieć, uwiązanym do łóżka, więc po prostu przychodzi i spędzali tam dzień, więc też to trochę inaczej wyglądało. Szczerze mówiąc, dobrze jest zacząć od takiej formy wolontariatu, a nie od razu, prawda, rzucać się na szeroką wodę. Nie spodziewałem się faktycznie tego co tam nie zostanie, ale z każdym kolejnym dniem spędzonym gdzieś wiedziałem, że to jest naprawdę cenne doświadczenie.
Powiedziałeś, że na początku nikomu nie mówiłeś o tym, że jesteś wolontariuszem w hospicjum. Później prawda wyszła na jaw, kiedy ukazała się płyta, a teraz już chyba usłyszała od tobie cała Polska, przynajmniej ta jej część, która oglądała 5. edycję programu Mam Talent. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w talent show?
Przez wiele lat, kiedy studiowałem jeszcze na akademii, właśnie grałem na harfie, śpiewałem, przyjaciele czy znajomi sugerowali mi, że powinienem spróbować sobie wystąpić w takim programie. Oczywiście bez żadnych ambicji, żeby coś tam osiągnąć, tylko żeby zrobić sobie pewną reklamę czy zdobyć doświadczenia. No, odżegnywałem się od tego, szczerze mówiąc, ponieważ no, jako muzyk klasyczny w cudzysłowie nie widziałem swojego udziału akurat w takim show, ale dostałem propozycję właśnie wystąpienia w tym programie, co wiem, że się zdarza dość często, że dostają ludzie zaproszenie, no i skorzystałem, także ciekawa to była historia. Byłem zaskoczony tym, że udało mi się dojść tak daleko, ponieważ
do półfinału.
No, muzyka, jaką gram, a skupiłem się na wykonywaniu własnych utworów, co myślę jest stosunkowo nietypowym pomysłem. Przynajmniej nie było pomysłem typowym w owym czasie. Większość ludzi jednak śpiewała, grała covery. Tak jak jury składało się z trzech osób, panie mocno mi kibicowały, natomiast pan Robert Kozyra niekoniecznie.
Ale czy tak było faktycznie? Bo jak wiadomo, telewizja rządzi się swoimi prawami i czasami co innego jury myśli naprawdę, a co innego później widzimy w telewizji.
Tak, trudno powiedzieć właśnie, jakie intencje tam stały. Myślę, że panu Robertowi, zresztą jego święte prawo nie przypadło do gustu moja twórczość. Myślę, że ona faktycznie częściej przypada do gustu kobietom. Trudno powiedzieć dlaczego. Myślę, że to jest związane po prostu z
delikatnością.
Tak, cząstką po prostu męską i kobiecą, jednak jak mężczyzna śpiewa, no to prędzej chyba zrobi wrażenie na kobiecie niż na mężczyźnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast faktycznie Mam Talent było bardzo, bardzo ciekawym doświadczeniem.
Nie czułeś się, że jesteś w jakiejś takiej machinie, która...
Trochę się czułem tak do momentu, zwłaszcza półfinału, ponieważ do tego momentu jest to jednak bardzo duży przerzut ludzi. Bardzo dużo ludzi zgłasza się do tego programu i organizatorzy nie są w stanie po prostu zapewnić, można powiedzieć, takich no, godnych warunków gdzieś tych przesłuchań, tak? Wszystko jest w biegu, szaleństwo pełne. Natomiast to było też dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ klasyczny artysta jest przyzwyczajony do tego, że ma swoją garderobę, prawda? Gdzieś tam 15 minut czy pół godziny przed występem jest spokój, klimatyzacja, woda, herbatka, kawa i ciasteczko. Natomiast tutaj był teatr w Katowicach, pękający w szwach, 30 stopni w środku i mnóstwo ludzi, więc można sobie wyobrazić te warunki. No i trzeba było wyjść i pokazać się z jak najlepszej strony po kilku godzinach oczekiwania, także...
Program się skończył, a czy dla ciebie zaczęły się jakieś nowe możliwości, nowe występy, ktoś się odezwał, zadzwonił?
Tak, więc to jest właśnie magia telewizji, magia mediów, niesamowita siła stojąca za tymi machinami, ponieważ tych emisji, moich występów w cudzysłowie było parę minut, prawda, w telewizji, czy jakichś zajawek w reklamach, co będzie się tam działo, zwłaszcza przed półfinałem. Natomiast odzew był olbrzymi, po prostu jak fala tsunami, krótko mówiąc, i do dnia dzisiejszego ta fala gdzieś tam jeszcze nie wygasła, także...
Jak rozumiem, to nie są tylko wyrazy sympatii, ale konkretne zaproszenia.
Tak, to są zaproszenia z całej Polski faktycznie. Fascynuje i z drugiej strony bardzo cieszy to, ilu ludzi gdzieś zapamiętało mnie po tym programie, bo... No miałem być może pewne szczęście, że w owym czasie jeszcze nie było tak dużo tych różnych programów, chociaż w zasadzie...
2013 rok, to już powoli taki
trochę
wysyp.
Trochę ich było, prawda? Więc tych ludzi, którzy naprawdę są dobrzy, bo poziom jest koszmarnie wysoki w tych programach, szczerze mówiąc. Mówię to jako artysta, jako magister sztuki, prawda? Poziom jest bardzo, bardzo wysoki. Naprawdę mam bardzo duży szacunek do ludzi... amatorów, którzy na co dzień zajmują się czymś zupełnie innym, natomiast potrafią właśnie po iluś godzinach wyjść na scenę przed publicznością kilkumilionową i po prostu dać czadu. Także to też dla mnie pewna nauka.
A gdzie w Poznaniu i w okolicach można cię spotkać, usłyszeć?
Stale można mnie gdzieś usłyszeć. Ostatnio właśnie był Jarmark Świętojański, też organizowany przez hospicjum i tam graliśmy na Starym Rynku. 9 sierpnia zapraszam do Karmelitów w Poznaniu na wzgórzu Świętego Wojciecha, ponieważ przy współpracy z ojcem przeorem Wojciechem Ciachem organizujemy takie medytacje, można powiedzieć na miarę Verba Sacra. Równie ciekawe jak Verba Sacra, ponieważ jest taniec przy świecach, do tego muzyka na harfie taka medytacyjna, jest trochę śpiewu i słowo czytane. Także 9 sierpnia u Karmelitów będzie takie wydarzenie.
I jeszcze niedaleko Poznania uczysz gry na pianinie.
Tak, właśnie poznałem pana Waldemara, który właśnie jest pionierem, można powiedzieć, jeżeli chodzi o takie szkoły, ogniska prywatne. Tutaj u nas, w naszej okolicy, właśnie Kamionki, Daszewice czy Mosina coraz popularniejsze miejsca zamieszkania wybierane przez poznaniaków. Poznaniacy uciekają na wieś, co mnie bardzo cieszy. Będziemy taką pionierską szkółkę gry na harfie otwierać. Właśnie ucząc dzieciaki gry na pianinie przede wszystkim, bo to jest najpopularniejszy wybór, widać jak te dzieci rozwijają się też w innych dziedzinach niesamowicie. Jednak ten rozwój manualny, granie oburącz, też śledzenie nut, czy w ogóle nadążanie za metronomem, na przykład tykającym nieubłaganie. To jest coś, co dzieciakom naprawdę niesamowicie pomaga się rozwijać i myślę, że edukacja w Polsce powinna zmierzać właśnie w tym kierunku, żeby każde dziecko na czymś tam grało. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wdrażać już ten taki sztywny system nauczania, tylko żeby to było takie nauczanie przez zabawę. Tyle, ile dziecko chce, ile ma ochoty. Także zachęcamy właśnie do nauki gry na harfie. Teraz już nie jest tak trudno, jak za moich czasów, zdobyć instrument. Można taki instrument wynająć za naprawdę niewielkie pieniądze, także...
Zachęcamy, zapraszamy. Bardzo dziękujemy za odwiedziny.
Dziękuję również.
Michał Zator, harfista, był naszym gościem. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.